Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Osoba Jezusa jest przypowieścią o dobroci Boga, powiedział papież podczas południowego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. Od tego rozpoczniemy magazyn, następnie kolejny odcinek Wojtyłowych rozmów o powołaniu człowieka, kapłaństwie i zadaniach współczesnego Kościoła. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Już z Castel Gandolfo serdecznie pozdrawiam Polaków. Chrystus Siewca Słowa o Królestwie Bożym w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas, byśmy byli urodzajną glebą dla rzucanego ziarna słowa. Niech wida ono plonsokrotnie, niech nie zakwuszą go sprawy tego świata pogon za bogactwem. Zachęcam by wakacyjny opoczynek, by dla was także stosowną okazją do lektury Pisma Świętego. Życzę wszystkim dobrych wakacji i serca błogosławień.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że dzisiejsze Słowo Boże z Mateuszowej Ewangelii jest w pewnym sensie autobiografią Jezusa. To on sam opowiada o własnym doświadczeniu głoszenia dobrej nowiny, identyfikuje się z siewcą, który daje dobre nasienie Słowa Bożego. Pan uświadamia sobie zarazem, że różne plony, jakie ziarno przynosi, związane są z przyjęciem jego orędzia. Papież zwrócił uwagę, że Jezus specjalnie używa przypowieści, by mówić o Królestwie Bożym.
Do uczniów, czyli tych, którzy już Go wybrali, może On mówić o Królestwie Bożym w sposób otwarty. Natomiast do pozostałych musi je głosić w przypowieściach, by dopiero zmobilizować ich do decyzji, do nawrócenia serca. Przypowieści bowiem ze swej natury wymagają wysiłku związanego z interpretacją, są wyzwaniem dla intelektu i dla wolności. W gruncie rzeczy prawdziwą przypowieścią Boga jest sam Jezus, Jego osoba, która w ludzkiej postaci jednocześnie objawia i ukrywa boskość. W ten sposób Bóg nie przymusza nas do wiary w Niego, ale przyciąga nas do siebie prawdą i dobrocią wcielonego Syna. Miłość bowiem zawsze szanuje wolność.
Papież przypomniał, że mistrzem głębokiego i wytrwałego słuchania Słowa Bożego był święty Benedykt, opat i patron Europy, którego Kościół jutro wspomina w liturgii. W przekonaniu Ojca Świętego, który przybrał jego imię, patriarcha zachodniego monastycyzmu zachęca nas do dania Bogu należnego mu pierwszego miejsca przez regularną modlitwę oraz spełnianie codziennych obowiązków.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież przypomniał o obchodzonym tej niedzieli Dniu Morza. Inicjatywa ma promować duszpasterstwo ludzi morza, a zarazem uwrażliwiać na problemy przeżywane przez to środowisko. Tym razem organizująca obchody Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących postanowiła zwrócić uwagę na niepokojące zjawisko piractwa morskiego, które, jak się podkreśla, stanowi już wyzwanie o skali światowej. Do Castel Gandolfo przybyli z tej okazji przedstawiciele rodzin osób porwanych i przetrzymywanych przez piratów. Oblicza się, że takich zakładników jest około 800. Benedykt XVI zapewnił ich bliskich o modlitwie, zachęcił do nietracenia ducha oraz wyraził nadzieję, że uprowadzeni będą traktowani po ludzku i że szybko odzyskają wolność.
Z kolei pozdrawiając pielgrzymów po francusku, Ojciec Święty powrócił do tematu wakacji. Życzył przybyłym dobrego odpoczynku na łonie natury, zachęcając zarazem rodziców, by wpajali swoim dzieciom szacunek i troskę o wielki dar stworzenia.
Wojtyłowe rozmowy.
Z profesorami ojcem Andrzejem Derdziukiem i księdzem Krzysztofem Guzowskim rozmawia Krzysztof Chudzik.
Ojciec profesor Andrzej Derdziuk, szef Katedry Historii Teologii Moralnej, ksiądz profesor Krzysztof Guzowski, kierownik Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego. Ponad 20 lat temu mieliście obydwaj księża ten dar być wyświęconymi tutaj w Lublinie podczas trzeciej pielgrzymki przez samego Jana Pawła II. Jak z tej perspektywy ponad 20-letniej wspominają księża tamto wydarzenie?
Przede wszystkim wspominam to jako wielką łaskę, i nie tyle wyróżnienie, ile zadanie. Z pewnością jest to dar, który zobowiązuje. I kiedy przystępowałem do tych święceń, pamiętam z porady jednego z moich współbraci, prosiłem Pana Boga, aby dał mi udział choć w cząstce tego charyzmatu biskupa, w tym przypadku biskupa Rzymu, który udzielał mi święceń kapłańskich. Z tych święceń wspominam jego ogromne rozmodlenie i skupienie, a jednocześnie słowa tak mocno wypowiadane, że jesteśmy posłani do Kościoła, który jest na tej ziemi. Jednocześnie Ojciec Święty kładł nacisk na świętość samego sakramentu i przypominał o tym, że święte rzeczy święcie winny być traktowane. Dlatego mówił nam o wielkim wyzwaniu, do którego zachęcał, abyśmy przyjęli, ponieważ powtarzał to z mocą z Boga, a nie z nas jest ta moc, która w nas działa.
Ksiądz Krzysztof?
I ja również potraktowałem i traktuję nadal tamte święcenia kapłańskie z rąk Jana Pawła II jako pewien dar, ale też jako zadanie. I to zadanie naśladowania Jana Pawła II, przede wszystkim w jego gorliwości apostolskiej, w jego miłości do Chrystusa i do Matki Najświętszej. Ale też jest jeszcze jedno zadanie, które staram się realizować, mianowicie jego myśl personalistyczna, filozoficzna, jeszcze przed pontyfikatem i potem rozwijana częściowo w czasie jego pontyfikatu, jest przedmiotem mojej pracy, bo właśnie Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego jest owocem między innymi zasianych przez niego idei, pasji, słów, które nie związały ze sobą Jana Pawła II, a nie tylko z jakimiś po prostu pewnymi ideami czy myślami.
Do tego wątku personalizmu chrześcijańskiego jeszcze wrócimy, ale ja chciałbym jeszcze poprosić księża o zatrzymanie się chwilę przy takim owocowaniu tamtego wydarzenia święceń kapłańskich udzielonych przez samego Jana Pawła II, owocowaniu w dalszej realizacji powołania kapłańskiego. Wiadomo, że dzisiaj wiele się mówi złych rzeczy o księżach, o kapłaństwie. Problematyzuje się sprawę powołania kapłańskiego. Jak w świetle tamtych wydarzeń swojego osobistego doświadczenia księża na to dzisiaj patrzą? Ojciec Andrzej.
Przede wszystkim chodzi o to, że kapłaństwo jest potrzebne. Przypominam sobie i innym wielokrotnie słowa wypowiedziane podczas jubileuszu kapłanów, kiedy Ojciec Święty wołał z mocą na placu świętego Piotra: tylko niech was nie ogarnie pokusa zniechęcenia, pokusa myślenia, że nie jesteście potrzebni. Właśnie w tym świecie, który kontestuje kapłaństwo, bo kontestuje Chrystusa, nasza posługa jest tym bardziej potrzebna. I widzę po tym, co zrobił Jan Paweł II, że trzeba nade wszystko głosić całego Chrystusa. Chrystusa, który miłuje i wymaga. Chrystusa, który obecny jest w Najświętszym Sakramencie. Chrystusa, który działa potężnie w sakramencie pokuty i pojednania. Przypominam sobie to jego wołanie i zarazem działanie, gdy doprowadził do odnowy praktyki pokutnej, już to przez adhortację apostolską, rekoncyliację od penitencji, a zwłaszcza przez wielki jubileusz 2000-lecia odkupienia, kiedy rzeczywiście odkryto na nowo sakrament pokuty i pojednania. A jednocześnie zdaję sobie sprawę, że ten papież tak bardzo polski i maryjny mógł głosić Chrystusa dlatego, że miał za sobą podstawę kultury. Kultury, która otwiera na drugiego człowieka właśnie poprzez to, że pozwala mu mieć własną tożsamość. I dlatego odczytuję jako głoszenie Słowa Bożego do różnych ludzi. Uczyłem się tego głoszenia Słowa Bożego w różnych kontekstach i zawdzięczam to także tym środowiskom, w którym działał Jan Paweł II. Byłem kapelanem sióstr urszulanek Unii Rzymskiej i tam uczyłem się mówić prosto i krótko. Kiedy pracowałem na misjach na Białorusi, uczyłem się mówić bardzo prosto i jednocześnie trafiać do ludzi, którzy nie mają wykształcenia teologicznego. A jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jako dłużnik Jana Pawła II muszę propagować jego nauczanie. Przez 6 lat na poczekajce...
Dodajmy dla jasności, że poczekajka to kapucyńska parafia w Lublinie.
Przez 6 lat, zaraz po śmierci błogosławionego Jana Pawła II, rozpocząłem prowadzenie apeli papieskich. Każdego miesiąca, 16 dnia, wieczorem o 21:00 spotykaliśmy się, czy to było lato, czy zima, czy piękna pogoda, czy słota. Przychodzili ludzie, a myśmy rozważali jego nauczanie. Nauczanie bardzo trafiające. Jakże często okazywało się ono aktualne. Właśnie poprzez poruszanie ważnej problematyki, poprzez dawanie światła w tych różnych pytaniach i wątpliwościach, które w historii Polski i w naszym pielgrzymowaniu przez polską ziemię się pojawiały.
W moim życiu kapłańskim, które rozpoczęło się 9 czerwca 1987 roku, było kilka etapów, ale wszystkie jakoś związane jednak z duchowością, osobowością Jana Pawła II. Zwłaszcza, że miałem to szczęście studiować w Rzymie. Po pół roku od rozpoczęcia pracy kapłańskiej pojechałem na studia i bardzo często byłem uczestnikiem uroczystości, słuchałem wnikliwie słów Jana Pawła II, ale to, co podkreślali wszyscy, to, że jego przykład wiary i modlitwy najwięcej daje i jest najmocniejszym przykładem do naśladowania. I właśnie w mojej pracy kapłańskiej przede wszystkim chciałem służyć Słowem Bożym. Dlatego po powrocie ze studiów tworzyłem wspólnoty, między innymi krąg biblijny, ale też katechezę dla dorosłych prowadziłem dla nauczycieli i też zajmowałem się duszpasterstwem ludzi sztuki, bo Jan Paweł II tę drogę wytyczył. Także w Zamościu i w całej diecezji. Więc można powiedzieć, Jan Paweł II zaszczepiał w nas bardzo wiele inicjatyw swoim przykładem, nie tylko swoim nauczaniem. To było o wiele prostsze. Teraz dopiero jest etap właściwie zgłębiania jego bogatej myśli.
Ojcze Andrzeju, pytanie do teologa moralisty. Jak patrząc na główne wyzwania moralne, przed którymi stoi Kościół dzisiaj, jak można zaaplikować to całe moralne nauczanie, które wniósł Jan Paweł II?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Ojciec Święty Jan Paweł II był bardzo wnikliwym obserwatorem świata. Warto zwrócić uwagę, że każdy z jego dokumentów zawierający wprowadzenie opisywał stan współczesnego świata. Ten opis był często dramatyczny, ale zawsze niósł orędzie nadziei. I dzisiaj, kiedy chcemy zastosować orędzie Jana Pawła II w tym wymiarze moralnym, to trzeba pamiętać o dwóch głównych wymiarach, które zostały podniesione w encyklikach Veritatis Splendor oraz Evangelium Vitae. Pierwszy z nich to służenie posługą prawdy, to ukazywanie blasku prawdy, nade wszystko o powołaniu człowieka, nade wszystko o miłości Boga, która chce człowieka promować. Miłosierna miłość, która przebacza tylko temu, kto o to przebaczenie prosi, kto staje w świetle prawdy. I drugi, bardzo ważny wymiar tej posługi Piotra na płaszczyźnie moralnej to obrona życia, Ewangelia życia. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Bo tylko wtedy, kiedy patrzymy na człowieka w perspektywie godności dziecka Bożego, kiedy pamiętamy, że życie od Boga pochodzi i do Boga zmierza, kiedy mamy taką wertykalną, skierowaną ku Bogu perspektywę ludzkiego życia, to ono nabiera sensu. Tak jak wołał Jan Paweł II w tryptyku rzymskim, to ma sens. Ma sens zmierzanie w górę, ku źródłu. I dlatego moim zadaniem jest głoszenie także na płaszczyźnie bioetyki tych dwóch wyzwań o prawość sumienia, ale także o tę ochronę życia poprzez demaskowanie fałszu dotyczącego zarówno tak zwanych wskazań na rzecz aborcji, czy obojętności dotyczącej in vitro, czy także dramatycznego braku zainteresowania w rodzinach ludźmi starszymi, którzy czują się niepotrzebni i stąd też pokusa eutanazji. Przeliczanie wszystkiego na pieniądze sprawia, że współczesny człowiek zapomina o tym, że orędzie moralne to także zaproszenie, jak nauczał ksiądz profesor Janusz Nagórny, do nowego przymierza. Bóg bowiem, jak zaznaczył to Jan Paweł II w Veritatis Splendor, daje przykazania, które są możliwe do zachowania dzięki łasce Bożej. Tam, gdzie człowiek otwiera się na łaskę Boga, tam, gdzie da się przekonać Duchowi Świętemu zarówno o grzechu, jak i o miłości, tam ma siłę do podejmowania wyzwań. Trzeba bronić człowieka niekiedy przed samym człowiekiem. Ten spór o człowieka, spór na płaszczyźnie antropologii i też pragmatyki codzienności ciągle trwa. Trzeba mówić o wielkości człowieka, o prawdzie jego powołania do wiecznej komunii z Bogiem.
Księże profesorze, ksiądz profesor wiele zajmował się teologicznym personalizmem Jana Pawła II. Przy innych rozmowach poruszany był temat jego filozoficznego personalizmu. W tym świetle, gdybyśmy spróbowali w pogłębiony sposób spojrzeć na rozumienie Kościoła, właśnie w kontekście teologicznego personalizmu Jana Pawła II.
Chciałbym sięgnąć przede wszystkim do trzech encyklik: Redemptor Hominis, Dives in Misericordia, Dominum ad Vivificantem. W tych trzech encyklikach Jan Paweł II pokazuje doświadczenie, które ma chrześcijaństwo żywej obecności Boga Ojca, żywej obecności Jezusa Chrystusa i żywej obecności Ducha Świętego. Te trzy osoby boskie są obecne w życiu Kościoła i właściwie my żyjemy życiem Bożym dzięki darowi Ducha Świętego. Przez Niego jest to połączenie z życiem Bożym. To nie jest tylko Kościół, to nie jest tylko instytucja, która się składa z ludzi, ale to jest przede wszystkim promieniowanie Bożego życia, które jest właśnie wyrażone w tajemnicy Trójcy Świętej, a jest ono miłością.
A jakie, powiedzmy, trzy wiodące idee wyróżniłby ksiądz w papieskim nauczaniu?
Teologię miłosierdzia Bożego, dalej teologię ciała, bardzo oryginalną, ale też trzeba powiedzieć o teologii świętości. Jan Paweł II był przekonany, że najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest Bóg. I tutaj ta odpowiedź, Bóg jest miłością miłosierną, miała zbliżyć przede wszystkim zranioną ludzkość, która doznała dwóch wojen światowych w XX wieku i wielkie rany totalitaryzmu. Chciał przez to pokazać, że Bóg się nie wycofał z życia ludzkiego i że wszelkie doświadczenia negatywne XX wieku nie były karą za ludzkie grzechy, ale brak otwartości na Bożą łaskę, brak szukania Bożej pomocy sprawił to, że człowiek poddał się swojemu egoizmowi i prawu nienawiści. Dlatego taki fundamentalny rys personalizmu chrześcijańskiego to jest odkryć najpierw, kim Bóg jest, że można było mówić, czego Bóg od człowieka się domaga. I potem ten drugi, jak gdyby, wymiar jego działalności pastoralnej w Kościele to powołanie do świętości. Ale powołanie do świętości można zrozumieć jedynie, jeśli się przyjmie podstawy wiary chrześcijańskiej, że Bóg przez Ducha Świętego jest obecny w każdym człowieku, że chodzi o to, żeby odkryć obecność Boga w naszym życiu i Jego prowadzenie, że Pismo Święte jest Pismem Boga i Słowem Boga, że Bóg nieustannie do nas mówi i nas prowadzi. A więc ten wymiar osobowego zjednoczenia jest fundamentalny dla naszej wiary. W ten sposób Jan Paweł II niejako przeniósł ideę filozoficznego personalizmu do swojej praktyki pastoralnej jako głowa Kościoła i też do teologii. I rzeczywiście wielu teologów zauważa, że w jego katechezach, które wygłosił o człowieku na samym początku pontyfikatu, a w których zawarta jest tak zwana teologia ciała, również chce zbliżyć ludzi do tej podstawowej prawdy, że Bóg odkupił również ciało. I żeby odkryć ten pozytywny wymiar ciała, Jan Paweł II wskazuje na prawdę wcielenia, która najlepiej wyjaśnia to, że Bóg nie odrzuca ludzkiej cielesności, ale ją afirmuje. Więc można powiedzieć, te trzy elementy, które głównie dzisiaj są komentowane w obszarze myśli personalistycznej, na te elementy chciałbym zwrócić uwagę.
To, co papież nazwał wyobraźnią miłosierdzia, doskonale wpisuje się w jego teologię ciała, ponieważ jego duchowość to nie tylko jakiś czysty spirytualizm, to nie tylko dbanie o ducha, ale to dbanie o całą osobę w jej cielesności, w jej emocjonalności, w jej więziach społecznych i także w tym jej poczuciu wartości własnej, jej ambicjach, aby się rozwijać, aby być po prostu istnieniem na chwałę Boga, aby bytować na sposób daru.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli profesorowie KUL, ojciec Andrzej Derdziuk-Kapucyn i ksiądz Krzysztof Guzowski.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.